Dzień dobry. Ostatnio w naszym spotkaniu zrobiliśmy sobie wstęp do tego, żeby lepiej zrozumieć, czemu konstytucja wprowadzona w Księstwie Warszawskim w wyścigu o tytuł najgorszej naszej ustawy zasadniczej przegrywa jedynie z komunistycznym gniotem z połowy XX wieku. W naszej opowieści Polacy mają już kraj, a teraz będą mieć zawód za zawodem i nie chodzi mi tutaj o pracę. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach przez Świat. Pierwszy jęk zawodu wydał się z ust naszych przodków już w momencie zarysowania granic Księstwa Warszawskiego. Te 104 tysiące kilometrów kwadratowych to był według wielu jakiś ponury żart, biorąc pod uwagę ofiarność naszych żołnierzy w kampaniach Napoleona oraz to, jaką nasze państwo miało odgrywać rolę, odgradzając podboje cesarza Francuzów od Rosji. To był jednak dopiero początek, bo nasze elity przygotowały program reform, jakie w księstwie trzeba będzie przeprowadzić. Opierały się one nie tylko na naszych własnych doświadczeniach z Konstytucji 3 maja, ale też na francuskiej ustawie zasadniczej z roku 1800. Mało tego, również na powstałej rok wcześniej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela. Całkiem imponujące. A co na to główny zainteresowany? Bonaparte nie miał nawet ochoty przejrzeć tych ciekawych założeń. Uznał, że nie jest mu to do niczego potrzebne, bo on sam najlepiej wie, jaki ma być u nas ustrój. W lipcu 1807 roku Napoleon podyktował więc Polakom z tymczasowej komisji rządzącej założenia konstytucji i kazał ewentualnie doprecyzować, ale bez przesady, jedynie niewielkie szlify albo nieistotne aspekty. I to też niech potem zaakceptuje francuski sekretarz stanu. Polska konstytucja z połowy XX wieku została napisana po rosyjsku i przetłumaczona, natomiast ta z początku wieku XIX została napisana po francusku i też przetłumaczona, a potem opublikowana w Dzienniku Praw Księstwa Warszawskiego. Niemal każdy z 89 artykułów był podtwarzą dla naszych ambitnych polityków. Ciężko tutaj wybrać najbardziej bolesny, ale mocnym faworytem jest chyba ten stwierdzający, że nasz kraj miał być monarchią z królem saskim, który będzie księciem warszawskim. Pierwszy tego zaszczytu dostąpić miał Fryderyk August, a czy za zaszczyt to uważał, to jeszcze dziś sobie opowiemy. Była też Rada Ministrów odpowiadająca przed nowym organem, Radą Stanu. Tak czy inaczej, zerknijmy, kto w rządzie zasiadał, bo było tam trochę ciekawych person. Ministrem wojny mianowano Józefa Poniatowskiego, co było bardzo dobrym wyborem. Podobnie jak dobrym wyborem na ministra oświaty był Stanisław Kostka-Potocki, który nie dość, że sam był dobrze wyedukowany, to jeszcze najeździł się po świecie i wiedział, jak powinna wyglądać dobra szkoła. Dobrym wyborem na stanowisko szefa resortu sprawiedliwości był Felix Łubieński, który słynął z tego, że był świetnym, jakby to dziś powiedziano w korporacji, team liderem. Znał się na ludziach i umiał zarządzać drużyną, nawet tak dużą. Mieliśmy też całkiem nieźle obsadzone stołki w ministerstwach policji, skarbu, spraw wewnętrznych. Przy czym, co z tego, skoro ci goście niewiele mieli do gadania. Posłuszmy się może wspomnieniami Leona Dębowskiego. Rząd w szczególnym znajdował się położeniu. Zgromadziwszy się około króla, zdawał się wodze władzy brać w ręce, a tymczasem minister Davout i rezydent francuski rządzili wszystkim i nic nie mogło stać się bez ich woli. Księstwo warszawskie wydawało się jakby prowincją francuską. A co na to wszystko król? To w sumie tak samo smutne, co śmieszne, bo Fryderyk August kompletnie się losami swojego nowego księstwa nie interesował. Łaskawie zawitał do niego 4 razy. O stałym pobycie nawet nie było mowy. Przez kilka lat oddawał bez kompletnie żadnego żalu kolejne swoje kompetencje Radzie Ministrów, aż w końcu ku jego radości postanowiono to sformalizować i od 1810 roku decyzje ministrów mogły wchodzić w życie bez akceptacji króla. To chyba najlepszy wyznacznik tego, jak bardzo Księstwo Warszawskie nie obchodziło Fryderyka. To też nie ma się co dziwić, że nie obchodziło go za bardzo, kiedy w naszym kraju wybuchały kolejne administracyjne pożary przez prowadzone przez Francuzów zasady, które były kompletnie oderwane od naszych realiów i tradycji. Jakie? Co z tym wspólnego miało niewolnictwo? O tym opowiem już w naszym kolejnym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.